Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Dziś jakże urocze święto, Dzień Pluszowego Misia. Który to miś wydaje się, no cóż, nieodłącznym elementem dzieciństwa. Kojarzy się raczej z tym, co przyjemne, przyjazne i bezpieczne. A to poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważne w całym naszym życiu, nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy maluchami. No a skoro miś, dzieciństwo, to o maluchach będziemy dziś rozmawiać, a dokładnie o ich funkcjonowaniu w cyberświecie. Tak, bo one wchodzą do tego cyberświata bardzo wcześnie, jak pokazują badania, nierzadko jeszcze przed ukończeniem drugiego roku życia. Czy to dobrze, czy źle? No i jak wprowadzać dzieci do tej cyberprzestrzeni? Podpowiedzą eksperci, uczestnicy konferencji pod tytułem Przedszkolak w cyberświecie. Ta konferencja jest elementem kampanii społecznej pod hasłem Pierwsze kroki w cyberświecie. Sponsorem tego przedsięwzięcia jest Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, a realizatorem Fundacja Poza Schematami. A cała ta inicjatywa ma pomóc rodzicom bezpiecznie wprowadzić najmłodsze dzieci w świat technologii cyfrowych. I my to dzisiaj zrobimy. Proszę koniecznie zostać z nami. A zaczynamy od spotu tej kampanii.
Wow. Antek!
Gdzie jesteś?
W cyberświecie!
Już jesteśmy. Warto pamiętać o kilku ważnych zasadach.
W sieci tylko z rodzicem.
Zrób z dzieckiem pierwsze kroki w cyberświecie, żeby było bezpieczne.
Akademia Życia.
A teraz przechodzimy do badań pokazujących, czy i jak nasze maluchy korzystają z nowych technologii. A mówi o nich wicedyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, dr Bogusława Bukowska.
Ponad 50% dzieci do 6 roku życia korzysta z urządzeń cyfrowych, średnio ponad godzinę dziennie. I to, co jest bardzo symptomatyczne, ten wiek inicjacji to jest nieco ponad 2 lata. Mówimy tutaj o pewnych średnich statystycznych, czyli mamy świadomość, że są dzieci, które korzystają z tych nowych urządzeń znacznie dłużej niż tą jedną godzinę dziennie, a także wiek inicjacji możemy przyjąć, że często następuje wcześniej niż te 2 lata. Jeśli mówimy o zagrożeniach, proszę Państwa, to nie myślimy od razu o uzależnieniu, ponieważ uzależnienie następuje później, w wieku nastoletnim albo jeszcze później. My tutaj mówimy o innego typu problemach, które mogą się pojawić, takie jak trudności w koncentracji uwagi, takie jak trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, czy pewne deficyty w rozpoznawaniu swoich uczuć, swoich emocji, bo właśnie ten wiek do 6 roku życia jest tym okresem, w przypadku dzieci takim krytycznym, kiedy te umiejętności rzeczywiście się rozwijają, a potem deficyty w tym zakresie mogą mieć wpływ na całe dalsze funkcjonowanie. I z tego powodu Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zainicjowało przeprowadzenie kampanii adresowanej do rodziców dzieci do 6 roku życia, która miałaby na celu uwrażliwienie rodziców na ich rolę, na ich odpowiedzialność we wprowadzaniu dzieci w świat nowych technologii, nowych urządzeń. Rodzice uczą swoje dzieci podstawowych nawyków higienicznych, uczą myć zęby, uczą myć ręce. Dlatego tak ważne jest, aby rodzice pomyśleli o tym, że również na nich spoczywa odpowiedzialność, aby wprowadzili dzieci w ten bezpieczny świat, w jaki sposób mogą korzystać z nowych technologii.
I o tym właśnie będziemy dziś mówić, ale zanim do tego przejdziemy, posłuchajmy jeszcze kilku wniosków, do jakich doszli eksperci badający to zagadnienie. A będzie o nich mówić psycholog dr Magdalena Rowicka, autorka badania Brzdąc w sieci.
To, co nas na pewno zmartwiło, to, co martwi pedagogów, to, co martwi psychologów, to jest to, że w wieku przedszkolnym większość dzieci już używa w sposób regularny urządzeń cyfrowych. To te młodsze grupy 3-4-latki to jest trochę ponad połowa, a te starsze grupy przedszkolne to jest 75%. Czyli byśmy wręcz mogli powiedzieć, że mniejsza część dzieci nie używa urządzeń cyfrowych. W Polsce ten wiek inicjacji jest nieco przed pójściem do przedszkola, jest to 2 lata i 2 miesiące, to jest dość wcześnie, aczkolwiek jest to zgodne z rekomendacjami, które mówią, aby przed 2 rokiem życia dzieci raczej nie miały kontaktu z urządzeniami, bo jak będą miały kontakt z urządzeniami, to urządzenia zawsze wygrają z życiem dookoła, z obserwowaniem ptaków, roślin i tego, co się rusza. Ale to, co jest dodatkowo niepokojące, to to, że rodzice zdają sobie sprawę z tego, że jak już pozwolą na używanie i starają się kontrolować czas, to i tak dzieci wręcz pożądają tych urządzeń i starają się tak trochę kombinować, aby trochę więcej niż to, co rodzice pozwalają używać. I tutaj cytat z naszego badania. Moje dzieci 50% czasu, które spędzają na szeroko rozumianej elektronice, to mają pozwolenie, a to drugie 50% to tak trochę samodzielnie kombinują. Tutaj akurat rodzice nazwali to cwaniactwem. I to też warto pamiętać o tym, bo to oznacza w pewnym sensie, że w dni powszednie 6-latki, 5-latki mogą nawet korzystać 2,5-3 godziny. Kolejne informacje, kolejne dane, które powinny nas trochę niepokoić, to jest to, że bardzo duża część dzieci korzysta z urządzeń, które są online, które mają dostęp do internetu. I tutaj bardzo ważna informacja, jeżeli jako rodzice decydujemy się, aby dziecko korzystało z naszego telefonu, nie wyłączymy internetu. Zresztą czasami o to chodzi, żeby obejrzało bajki na platformie, która jest online, to jest kilka dodatkowych sposobów na kontrolę, aby te treści były na pewno tymi bajkami, na które my się zdecydowaliśmy czy pozwoliliśmy. Aby nie było tam reklam, które mogą sprawić, że dziecko kliknie 3 razy i zamiast obejrzeć bajkę, to będzie wysłane czy przesłane na inną stronę i coś kupi. Ale to również może oznaczać, że ma dostęp do treści erotycznych, ma dostęp do treści, które są agresywne, które są wulgarne, które prezentują sceny, które mogą przestraszyć dziecko. Zatem dla bezpieczeństwa, bardzo szeroko rozumianego, dobrze by było, aby jeżeli decydujemy się na dostęp online, to żeby to było świadome z dodatkowymi zabezpieczeniami, na przykład z oprogramowaniami chroniącymi dzieci, nie pozwalającymi, aby treści agresywne, wulgarne się przedostały. Kolejny wynik dotyczy tego, że większość dzieci, jak już korzysta z urządzeń, to robi to w samotności, robi to bez towarzystwa rodzica. I to jest również niepokojące, zwłaszcza, że jak mamy dzieci w tych starszych grupach przedszkolnych, 5-6 lat, to jest 90%, 1/4 często i bardzo często. Ta samotność, chociażby w odniesieniu do treści online, może oznaczać, że nie każde dziecko, które zobaczy coś, co je zaniepokoi, przestraszy, przybiegnie do rodzica i powie, że coś się wydarzyło. Czasami dzieci pozostaną, będą dalej oglądały, nie będą interweniowały, no i w związku z tym mogą obejrzeć kilka treści czy kilka krótkich filmów, krótkich ujęć z bardzo dużą agresją. To są sceny, które są niedostosowane do emocjonalności dzieci, mogą spowodować pewne szkody.
Eksperci pytali również rodziców, w jakich sytuacjach dają dziecku telefon czy tablet. I co się okazuje? Ponad 90% badanych twierdzi, że wtedy, kiedy muszą zrobić coś w domu, na przykład posprzątać. 86% kiedy potrzebują chwili odpoczynku. 81% kiedy dziecko się nudzi. Prawie 70% kiedy dziecko płacze albo marudzi. I to budzi szczególny niepokój.
Że my już w tak młodym wieku uczymy dzieci, pokazujemy dzieciom, że do regulacji emocji, do poprawienia sobie nastroju, do przestania płakania służy telefon. I jeśli będziemy w ten sposób kontynuowali naszą przygodę z urządzeniami, to dziecko nastoletnie będzie głównie uciekało do technologii, jak cokolwiek się wydarzy, to będzie dla niego trudne. To może być gorsza ocena w szkole, to może być pokłócenie się z koleżanką, tak? To może być cokolwiek, co jest trudnym doświadczeniem I zamiast porozmawiać z rodzicem, zamiast poszukać innego sposobu na poprawienie sobie nastroju, na odstresowanie się, na przykład wyjście na spacer, pobawienie się z psem, będzie uciekało do tego telefonu czy do internetu.
Niepokojące według psychologów jest również to, że blisko 60% ankietowanych rodziców przyznaje, że telefon, komputer czy tablet jest dobrym i często wybieranym narzędziem do wspólnego spędzania czasu z dzieckiem.
To jest trochę rozumiane, jakby rodzic nie miał innego pomysłu, żeby spędzić czas z dzieckiem i idzie na, powiedzmy kolokwialnie, łatwiznę, żeby z tego urządzenia skorzystać. Natomiast badania pokazują zupełnie odwrotnie, to znaczy wprowadzenie dziecka w świat technologii, a mówimy o dzieciach przed pójściem do szkoły, mówimy o dzieciach w wieku przedszkolnym, więc wprowadzenie do świata technologii tak małych dzieci powinno odbywać się razem z opiekunem, razem z rodzicem. Po to, aby jeśli czytamy coś z ekranu, to żeby rodzic czytał, żeby dziecko słyszało głos rodzica, żeby rodzic zatrzymał się w momencie, kiedy czuje, wie, że dziecko może czegoś nie zrozumieć. Nawet jak oglądamy bajkę i coś się pojawia w tej bajce, to rodzic może zatrzymać, bo zna swoje dziecko i wie, że na przykład innego koloru krówka albo jakiś dziwny stworek, który po raz pierwszy występuje, może nasze dziecko przestraszyć, więc zatrzyma i wytłumaczy. To są bardzo ważne doświadczenia, wprowadzanie dziecka razem ze sobą, a nie zamiast siebie.
I tyle badania i obserwacje. A za chwilę rekomendacje dla rodziców.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
To akurat potwierdzają wszyscy. Starajmy się, by nasze dziecko nie stało się uczestnikiem cyberświata przed drugim rokiem życia. A dlaczego?
Przed drugim rokiem życia to nastawienie, wystawienie na ekran może prowadzić do pewnych problemów także na poziomie neuronalnym. Przed szóstym rokiem życia zawsze razem. Wprowadzamy, tak jak idziemy na podwórko, idziemy do piaskownicy, jesteśmy razem z tym dzieckiem, a nie zostawiamy samo i odchodzimy. Tylko sprawdzone treści, byłoby oczywiście idealnie, gdyby te treści były naprawdę dostosowane do wieku. Pamiętajmy, że to, co nasze dzieci zobaczą, może wprawić je w płacz, może je przestraszyć, może je zdziwić. Więc jeżeli decydujemy się na bajki, czy na gry, czy na aplikacje, to aby one były sprawdzone albo przez naszych znajomych rodziców, przez panią w przedszkolu, przez nas samych, albo przez firmy, które tym się zajmują i rekomendują takie, a nie inne aplikacje. Nie stosujmy na tych urządzeń do regulowania emocji, nie do uspokajania płaczącego dziecka, bo nie wybrniemy z tego stosowania. I nie stosujmy tuż przed snem, czy tuż po obudzeniu, ponieważ tuż przed snem dzieci powinny się wyciszyć po to, aby w sposób taki łagodny wejść w sen. Natomiast oglądanie bajek głównie, oglądanie, czyli ekspozycja na wzrok, działa pobudzająco. Pamiętajmy o ustalaniu pewnych zasad ekranowych w domu. I wręcz bym chciała powiedzieć, że gwarantuję, że jeśli od samego początku, od wprowadzenia technologii wprowadzimy zasadę, że na przykład jedna bajka i nie codziennie, ale 3 razy w tygodniu albo 2 razy w tygodniu. I rzucam teraz pomysły, poniedziałek i piątek jest takim dniem, kiedy dziecko ogląda jedną bajkę. I będziemy trzymali się tych zasad, to proszę mi uwierzyć, dzieci wyrastające w zasadach czują się bezpieczniej i później jak cokolwiek się wydarzy, jak ktoś im dodatkowo zaproponuje bajkę, to nawet powiedzą, no nie, moja zasada jest taka, że tylko jedna bajka czy 2 bajki już obejrzałam. I to jest fantastyczny sposób na to, aby wzbraniać się przed takim niekontrolowanym używaniem telefonów czy tabletów przez małe dzieci. Kolejna kwestia, raczej obniżmy bierne korzystanie, czyli bajki albo same bajki, na rzecz takich aplikacji, które faktycznie czegoś uczą, które są edukacyjne i dzięki tej interakcji z ekranem, a jeszcze w obecności rodzica, faktycznie dziecko zyskuje. Kolejna zasada 30 minut, nie korzystamy 30 minut przed pójściem spać. To jest ten czas, kiedy się wyciszamy, jeżeli cokolwiek na uspokojenie, na wyciszenie, to bajka, która jest słuchowiskiem, a nie która służy do oglądania. Kolejny punkt, przechodzimy do szerzej rozumianej rodziny. Rodzino, rozłącz się z urządzeń, aby się połączyć na poziomie relacji. Można by spróbować chociażby jednodniowego, na przykład w weekend, detoksu cyfrowego. Nie korzystać jeden dzień od wstania de facto do pójścia spać w sobotę albo w niedzielę, nie korzystając z telefonu. W związku z czym potrzebujemy zaplanować sobie w jakiś sposób inny spędzić dzień, aby do tego telefonu też nas nie ciągnęło.
Trzeba oczywiście o tym wszystkim pamiętać, ale to nie oznacza, że należy w ogóle odciąć dziecko od cyberprzestrzeni. To jest po pierwsze niemożliwe, a po drugie niepotrzebne. Dlaczego?
Badania pokazują, że specyficzny sposób korzystania przez dzieci w wieku przedszkolnym może wspierać ich rozwój poznawczy, rozwój językowy i rozwój społeczny. To znaczy, że odpowiednio wprowadzając nowe technologie, możemy wspomóc nasze dzieci. Ale to również oznacza odwrotną rzecz, że nieodpowiednio wprowadzając, istnieje pewne ryzyko, że możemy ten rozwój zaburzyć, że możemy zaburzyć rozwój poznawczy, możemy utrudnić start w szkole naszym dzieciom, możemy utrudnić regulowanie emocji. Trzy zasady, o których warto pamiętać. Po pierwsze, nie więcej dziennie niż 30 minut i nie codziennie. Po drugie, treści, które są faktycznie edukacyjne, w których wchodzimy w interakcje, w których się czegoś faktycznie uczymy, a jak najmniej treści biernych, tylko i wyłącznie oglądania bajek. No i trzecia kwestia, zawsze z rodzicem. To nie może być elektroniczna niania, bo to doprowadzi do rozluźnienia relacji w rodzinie i to zawsze wygra z wyjściem na dwór, pobawieniem się, czy kreatywnym układaniem klocków, czy bieganiem z ciuchcią, bo te wszystkie zabawy wymagają naszej kreatywności, wymagają pracy z naszej strony, z dzieci strony, w związku z czym łatwiej jest obejrzeć bajkę i to zawsze wygra z czymś trudniejszym. Zatem naszą rolą jest pokazanie, że ta bajka to jest bardzo rzadko, ale są inne rzeczy, inne aplikacje, uczenie się, które czasem wychodzi, a czasem nie i z tym również należy się zmierzyć.
Akademia Życia.
To na koniec jeszcze rekomendacje dla rodziców. Ekspertki do spraw edukacji cyfrowej z Państwowego Instytutu Badawczego NASK Anny Borkowskiej.
Rodzic ma do spełnienia trzy role. Po pierwsze, powinien modelować zachowania, czyli być takim wzorcem do naśladowania. Jeżeli dzieci widzą, że rodzic siedzi tylko przed komórką, to prawdopodobnie będą to zachowanie powtarzały, ponieważ to jest ważny wzorzec. Rodzic powinien być też jednak trochę nauczycielem, czyli powinien wprowadzać dziecko w świat internetu i uczyć je pewnych kompetencji, o których wiemy, że zabezpieczają przed różnymi niebezpieczeństwami i zagrożeniami, które w tym świecie można spotkać. No i rodzic jako opiekun, czyli taka osoba, która monitoruje, co dziecko robi w sieci, które nie zostawia dziecka samego przed urządzeniem ekranowym i jest świadomy tego, co tam się dzieje, w jakim świecie moje dziecko jest. Kolejna rzecz, która jest w zasięgu rodzica, to wprowadzenie pewnych zasad. Zdecydowanie, jeżeli dziecko korzysta z otwartych zasobów internetowych, to tylko w towarzystwie rodzica. Jeżeli korzysta z wyszukiwarek, jeżeli wchodzi na portale społecznościowe, a wiemy, że te małe dzieci też potrafią, to zdecydowanie tylko i w obecności rodzica. I sprawdzajmy, jakie strony, serwisy, treści udostępniamy naszym dzieciom. Najpierw sami je obejrzmy, zobaczmy, co tam się dzieje. I uważajmy na aplikacje, z których pozwalamy korzystać i które sami instalujemy na swoim sprzęcie. A jak kupujemy dziecku grę czy jakiś program edukacyjny, to sprawdzajmy te systemy ratingowe, one nam naprawdę mogą w prosty sposób podpowiedzieć. No i zabezpieczenia techniczne. Technologia może nam nie tylko zagrażać, ale technologia może nam służyć i tutaj warto, żeby rodzice z niej korzystali, aczkolwiek wiemy, że sama technologia nie wystarczy. Ona może być narzędziem wspomagającym. Wszystkie programy kontroli rodzicielskiej czy monitorowania tego, co się dzieje w sieci, oczywiście są ważnym obszarem, z którego można skorzystać, ale poleganie tylko na zainstalowaniu takiej aplikacji monitorującej to jest trochę mało. Do tego powinna dołączyć się stała obecność rodzica.
No i jeszcze głos rodzica i jednocześnie ambasadora kampanii Pierwsze Kroki w Cyberświecie, Szymona Majewskiego.
Chyba dla mnie najważniejsza rzecz w tym wszystkim to jest to, żebyśmy my, no jak zawsze, no, świecili przykładem i nie świecili telefonem i tabletem czy komputerem. No, to jest dosyć częsty obrazek teraz, który gdzieś tam się widzi, no rodzice pochyleni nad telefonem i dzieciaki tak samo pochylone nad telefonem jak ci rodzice, więc wydaje mi się, że to my powinniśmy dać trochę na wstrzymanie i robić jakieś takie detoksy telefoniczne, czyli nie wiem, dzień bez telefonu, dwa dni bez telefonu, czy nawet nie wiem, tam parę godzin, że nie wiem, no na przykład umawiamy się, że wszyscy odkładamy te telefony. Mój znajomy nawet coś takiego zaczął stosować, strasznie mi się to w ogóle podobało. Zrobił w domu taką jakby komórkę na telefony, właśnie komórkę na komórkę i wszyscy umawiali się, cała rodzina, na to, że wkładają komórki do takiego boksu, czyli komórki do komórki, to jest zamykane na taki kluczyk i ten kluczyk gdzieś jest chowany. To jest kwestia jakiejś naszej umowy. Dobra, słuchajcie, fajnie, że to idzie od góry na przykład i na przykład dzieci też się mogą w to jakoś zabawić. Słuchajcie, dobra, a teraz nasze wszystkie telefony idą do aresztu, zaresztujmy je, zamykamy i one w tej chwili muszą muszą odpocząć od nas. Można to zrobić z tego jakąś zabawę. No. Ale przede wszystkim sądzę, że powinniśmy my, rodzice, być konkurencyjni całkowicie dla tego, co się tam dzieje. Pójdźmy do lasu, przegońmy, nie wiem, tego dzieciaka na tym rowerze, sami pokażmy, że też na tym rowerze potrafimy jeździć, bo ja już widziałem, przepraszam, ale takie obrazki, że na przykład dzieciak naprawdę już taki troszkę nawet starszy nie wie za bardzo, jak wejść na rower, bo nigdy na tym rowerze ojca nie widział. Mam wrażenie, że im ciekawsza będzie nasza oferta rodziców na spędzenie czasu, to prawdopodobnie może wygrać z telefonem. I ja nawet przyznam szczerze, no bo ciągle też u mnie gdzieś ta praca się miesza. Telefon, praca, to praca jest w telefonie, ja jestem w tym telefonie, potem już w nim zostaję, ale to też od pewnego czasu zacząłem jakoś sobie sam to próbować uregulować, bo to jest jakieś szaleństwo. No, na serio, to musi iść od nas. No, spróbujmy, no, żeby ten świat nasz, ten rodzinny, był tak atrakcyjny, że ten dzieciak sam się w to wkręci i zobaczy, że fajnie nie jest tylko w telefonie.
Poznaj kilka zasad, które pozwolą w dobry sposób używać w waszym domu urządzeń ekranowych. Zasada pierwsza. Dziecko do drugiego roku życia nie powinno używać urządzeń cyfrowych. To źle wpływa na jego rozwój. Jeśli dziecko domaga się smartfona lub tabletu, zaproponuj inną zabawę. Zasada druga. Na 2 godziny przed snem wyłączaj dziecku urządzenia ekranowe. Żeby pomóc mu się wyciszyć, poczytaj lub włącz audiobooka. Zasada trzecia. Wyznacz jasne zasady, kiedy dziecko może korzystać z urządzeń ekranowych. Na przykład, nie używamy smartfonów podczas posiłków lub możesz obejrzeć jedną bajkę dziennie. To uczy dziecko samokontroli i zarządzania czasem. Zasada czwarta. Sprawdzaj, co dziecko ogląda. Możesz wtedy zareagować, wytłumaczyć to, co jest dla niego trudne lub niejasne. Zasada piąta. Dostępu do urządzeń ekranowych nie używaj jako kary albo nagrody. To sprawia, że odgrywają one jeszcze większą rolę w życiu dziecka. I pamiętaj, aby wspólnie, całą rodziną, spędzać czas offline. Zaproś te zasady do swego domu. Zapraszamy na stronę pierwszekroki.net.
Tak więc świećmy przykładem, a nie telefonem, do czego zachęcali inicjatorzy i realizatorzy kampanii Pierwsze Kroki w Cyberświecie. Przypomnę, że ta audycja do odsłuchania także na radiobiałystok.pl. Za chwilę wiadomości, potem popołudnie z Polskim Radiem Białystok, a my spotykamy się za tydzień. O wypaleniu zawodowym młodych ludzi sobie porozmawiamy. Już teraz zapraszam i do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.